Zapraszamy do wysłuchania książki zatytułowanej Masa o porachunkach polskiej mafii. Jarosław Sokołowski, Masa w rozmowie z Arturem Górskim. Czytają Artur Górski, Andrzej Hausner.
Jarosław Sokołowski, Masa, Tomasz Sobczak.
Marek D., Dorian, Jakub Wieczorek.
Karo, Roch Siemianowski.
Sławomir K., Chińczyk, Janusz Zadura.
Od narratora. Jarosław Sokołowski, Masa.
Myślicie może, że od najmłodszych lat marzyłem, żeby zostać gangsterem i krzywdzić ludzi? Nonsens. Nikt nie rodzi się zły. To okoliczności wydobywają na światło dzienne określone cechy i podnoszą ich jakość. Nie chcę rozczulać was opowieścią o trudnym dzieciństwie, braku zainteresowania ze strony rodziców, biedzie. Tak jak ja, żyło wówczas wielu Polaków, więc ten rozdział mojej historii nie jest szczególnie poruszający. Z jakichś powodów znalazłem się jednak na ulicy, gdzie zacząłem poszukiwania miejsca w życiu na własną rękę. Cóż, wskutek warunków, w jakich żyłem. Być może, gdybym dorastał otoczony rodzicielską miłością, nie byłbym dzisiaj masą, ale inżynierem, politykiem albo księdzem. Tylko czy wtedy zechcielibyście przeczytać moje wspomnienia? Jestem pewien, że nie. Dlatego cieszcie się, że żyłem jak żyłem, bo dzięki serii Masa o polskiej mafii dostaliście szansę na przeniesienie się do świata, którego w inny sposób nawet byście nie posmakowali. Owszem, są i tacy, którzy mają związane ze mną niezbyt przyjemne wspomnienia, ale to już inna sprawa. Zresztą niech się nad sobą nie rozczulają, bo to dzięki mnie wielu z nich trafiło na karty książek. Jak jest się troglodytą, który umie wyłącznie walić w mordę, choć nie na tyle dobrze, żeby mnie pokonać, naprawdę trudno liczyć na miejsce w historii i w literaturze. A jednak... Z kryminalnym podziemiem Pruszkowa zetknąłem się już jako nastolatek i na dodatek dość szybko zaskarbiłem sobie jego uznanie. Byłem młody, silny i gotowy na wszystko. A poza tym na tyle głupi, że nie odmawiałem udziału w ryzykownych akcjach. Wprawdzie długo musiałem czekać na uznanie za swojaka, ale chyba szybko zorientowano się, że będą ze mnie ludzie. Uściślając, ludzie z miasta. Od początku lat 90. funkcjonowałem wśród pruszkowskich jako liczący się gangster. Szybko pnący się po szczeblach kariery. Ale żeby iść w górę, nieustannie musiałem udowadniać swoją przydatność dla grupy. Najpierw jako ochroniarz Wojciecha K., Kiełbasy, później jako szef własnych podgrup. Zdobywałem nowych kompanów. W mafijnym kontekście trudno przechodzi mi przez gardło słowo przyjaciel, ale także zastępy wrogów. Niestety również w rodzinie. Czyli w Pruszkowie. Niniejszy tom serii poświęcony jest porachunkom. I szczerze mówiąc, jeżeli jesteście żądni prawdy o mafii, znajdziecie ją przede wszystkim w tej części. Pierwsza o kobietach, wielkie wydarzenie, tak medialne jak handlowe, traktowała o nieco marginalnej, choć istotnej, gangsterskiej działalności. Kolejna o pieniądzach była już bliższa istocie rzeczy. W końcu zależało nam głównie na nieustannym zarabianiu kasy. Ale mafia bez porachunków to nie mafia. Żaden z naszych ludzi nie znał takich pojęć jak negocjacje, umarzanie, wybaczanie. To, co miało być dane być musiało. I to w określonym terminie. Co do sekundy. Wszelkie spóźnienia skutkowały dotkliwymi karami, a próby wyprowadzenia nas w pole kończyły się wycieczką do lasu. Z takiej podróży niejeden nie wracał nigdy. Dlatego uważam za zrządzenie opatrzności fakt, że pomimo licencji na zabijanie, jaką każdy z nas przyznawał sobie bez jakichkolwiek skrupułów, nigdy nie odebrałem nikomu życia. Nie zrobiłem tego, choć wiem, że wówczas byłem do tego zdolny. Jeśli wejdziesz między wrony, znacie to przysłowie. Po lekturze niniejszej książki uświadomicie sobie, jak wielką sztuką było uszanowanie piątego przykazania. Bo w drugiej połowie lat 90. zabijanie stało się czymś tak powszechnym, tak normalnym i akceptowanym, oczywiście w zorganizowanej strukturze przestępczej, że nikt nie przejmował się śmiercią drugiego człowieka. Ba, zleceniodawcy całkiem chętnie organizowali stypy na cześć odpalonych wrogów, wznosząc toasty za ich zdrowie na tamtym świecie. Upijali się ze szczęścia. To był bardzo zły świat, ale nie widzę powodów, aby nie ujawniać mechanizmów jego funkcjonowania. Tego, jakimi kierował się zasadami i dlaczego w ogóle i przez kogo został powołany do życia. Bo to jednak część polskiej historii najnowszej. Często słyszę zarzut. Masa robi z siebie celebrytę, a to przecież zwykły bandyta, który żyje na koszt państwa, czyli nas wszystkich. Nudzi mnie już trochę odpieranie tych ataków, ale przypomnę raz jeszcze, że przeznaczone dla mnie środki z budżetu naprawdę nie są wielkie. Patrz taryfikator świadka koronnego, a w kontekście pracy, jaką wykonałem na rzecz walki z mafią, uzasadnione. Życie świadka koronnego to nie wakacje. Każdego dnia stawiam sobie pytanie. A co, jeśli mnie w końcu dopadną? Kto? Zapytacie? Ano, ci, którzy boją się mojej wiedzy. Ci, którzy woleliby, abym przestał mówić raz na zawsze. Trochę ich jeszcze zostało. Poza tym, proszę mi wierzyć, że miałbym z czego żyć i bez państwowego wsparcia. Pod koniec mojej działalności w Pruszkowie zajmowała mnie głównie legalizacja moich interesów. Nie ukrywałem tego, że gangsterka mocno mnie uwiera i że zamierzam przejść do normalnego biznesu. Zgromadziłem wystarczająco dużo pieniędzy, żeby rozkręcić kolejne przedsięwzięcia. Takie same plany miał zresztą Pershing. To, że nie wyszło, to już zupełnie inna sprawa. Zamiast stać się prezesem w firmie, podjąłem się wyzwania, jakim jest misja świadka koronnego. Co jakiś czas pojawia się jeszcze inny zarzut. Masa wcale nie żałuje za grzechy, tylko chełpi się przeszłością. Pewnie z radością powróciłby w szeregi mafii. Odpowiadam, jeżeli z moich opowieści przebija buta, znaczy, że dobrze wykonaliśmy z Arturem robotę. Bo nasza seria to nie historia rozterek skruszonego gangstera, ale narracja, relacja z czasów jego największej świetności. Tylko napisana w ten sposób ma walor wiarygodności. Gdybym klęczał na grochu i bił się biczem po plecach, wypłakując: jestem niewinny, winni są oni. Nasz mafijny cykl byłby wart niewiele. Przyznaję, byłem winny. Snując wspomnienia, sprawiam, że czytelnik ma przed oczami tamtego masę, z jego sposobem myślenia i postrzegania świata. Wtedy masa faktycznie powraca. Gdy jednak kończycie lekturę, znika.
Od autora. Artur Górski. Oto najbardziej brutalna książka z serii Masa o polskiej mafii. Prawda o gangsterskich porachunkach często przerasta wyobraźnię scenarzystów i pisarzy, próbujących oddać realia panujące w przestępczym świecie. Niby wszyscy wiemy, że zasady, jakimi kierują się gangsterzy, w niczym nie przypominają reguł obowiązujących wśród normalsów, że są bardzo dalekie od dyplomacji. Niemniej jednak często nam się wydaje, że okrucieństwo to ostateczność również w środowisku przestępczym, gdy zawodzą inne możliwości zblatowania problemu. Bo przecież oni to tacy sami ludzie jak my. Tyle, że na pewnym etapie życia pogubili się i wkroczyli na drogę bezprawia. Wychodząc z takiego założenia, łatwo o wniosek, że świat bandytów przypomina ten nasz. Co najwyżej inaczej, bo niezgodnie z prawem zarabia się w nim pieniądze. Poza tym reszta jest mniej więcej taka sama. W tym przekonaniu utwierdza nas medialny stereotyp, że tak naprawdę gangsterzy marzą o sprawiedliwości, uczciwości i lojalności. I na tyle, na ile pozwala im literacko-filmowa fikcja, zachowują się przyzwoicie. Rzecz w tym, że świat bezprawia nie polega wyłącznie na odrzuceniu norm. To także, a może przede wszystkim, przekonanie, że członek konkurencyjnej grupy przestępczej nie jest człowiekiem. To śmieć, który należy sprzątnąć, zanim on sprzątnie nas. Gangsterzy postrzegają podobnie również resztę społeczeństwa. Przeszkadzamy im w interesach. Nastajemy na ich bezpieczeństwo, zatem nasze miejsce jest w lesie, 2 metry pod ziemią. W sytuacji konfliktowej powstaje pytanie, kto kogo? Kto zabije pierwszy? Ten, kto wchodzi w mafijny układ, szybko przyswaja zasady. Nawet jeżeli na początku nie darzył obcego nienawiścią, bo i za co, z czasem przedzierzga się w myśliwego i zaczyna go tropić. Atmosfera wojny, w której trup pada gęsto, a każdy może w dowolnej chwili rozstać się z życiem, tylko podkręca nienawiść. Nawet ten, który wcześniej nie wyobrażał sobie, że może zabić, teraz wyrywa się do akcji, by wyeliminować przeciwnika. Żeby pokazać grupie swoją wartość i udowodnić sobie, że to w sumie nic takiego. Wystarczy pociągnąć za spust. Nieboszczyk ląduje w rzece i nie ma mowy, że ktoś odnajdzie ciało. Zabijanie staje się rutyną, wręcz nałogiem. Jeżeli ktoś uważa, że mafijni zabójcy przeżywają rozterki moralne, jest w błędzie. Historia grupy Pruszkowskiej zna egzekutorów, którzy bawili się doskonale, relacjonując swoje ponure uczynki. Bo przecież ostatnie chwile przerażonego delikwenta są takie komiczne. Zwłaszcza błaganie na kolanach o darowanie życia. Oczywiście gangsterskie porachunki to nie tylko zabijanie. To także wywożenie do lasu, wielogodzinne, a nawet kilkudniowe wymyślne tortury i grożenie śmiercią, która, dzięki Bogu, nie zawsze nadchodzi. Do miejskiej legendy Pruszkowa weszło wiele miejsc, w których mafiozi oprawiali niesolidnych dłużników bądź żołnierzy konkurencyjnych grup przestępczych. Złą sławą cieszyło się zwłaszcza jedno z nich. To podwarszawski Suchy Las, do którego zawożono klientów, by katować ich ze szczególnym upodobaniem. Wystarczała sama nazwa, by ofiary wpadały w panikę. I słusznie, bo wśród drzew było już tylko cierpienie. W książce znalazł się opis niejednej takiej historii. Ktoś, kto trafiał do lasu, porzucał wszelkie nadzieje. Na nic zdawały się umizgi wobec oprawców. Najpierw musiał być łomot, bezwzględnie dla zasady, a negocjacje ewentualnie później. Nic dziwnego, że kontrahenci starali się spłacać należności w terminie. Na początku lat 90. bicie było karą podstawową, jednak w połowie dekady, gdy nastała brutalizacja mafijnego życia, posypały się głowy. Na dokładne szacunki nie ma szans, ciała po dziś dzień skrywają leśne ostępy. W historii porachunków polskiej mafii miało miejsce kilka zdarzeń, które urosły do rangi symboli burzliwych lat 90., jak choćby śmierć słynnego bossa Andrzeja K. Pershinga czy Wojciecha K. Kiełbasy. Zostały opisane w poprzednich tomach serii. Tom trzeci opowiada o innych głośnych zabójstwach, których ofiarą padli m.in. Nikodem S. Nikoś, Wiesław N. Wariat, główni wrogowie grupy Pruszkowskiej oraz inni. Ponadto znalazła się w nim zaskakująca wersja masy dotycząca wydarzeń z 1999 roku w warszawskiej restauracji Gama, gdy od kul zamachowców zginęło 5 członków grupy wołomińskiej. Przedstawiliśmy tu również wiele mało znanych tragicznych wydarzeń, które doskonale ilustrują, jak wyglądały porachunki w świecie polskiej przestępczości zorganizowanej. Jeden ginął, bo zawinił, drugi rozstawał się z życiem tylko dlatego, że przyjaźnił się z winowajcą. Należy mieć nadzieję, że ten ponury czas minął bezpowrotnie. Że być może organy ścigania powrócą jeszcze do wielu odłożonych na półkę spraw i postawią zarzuty zabójcom oraz zleceniodawcom. Na koniec pragnę podziękować czytelnikom, dzięki którym otrzymaliśmy najważniejszą nagrodę rynku wydawniczego, czyli bestseller Empiku. Na 5 nominowanych książek aż 2 były autorstwa mojego i Masy. Zwyciężył tom Masa o kobietach polskiej mafii, pozostawiając w tyle naprawdę ważne i popularne tytuły. To bardzo szczególna nagroda, bo nie jest wypadkową gustów czy sympatii wąskiego gremium jurorów. Głosują czytelnicy za pomocą portfeli. W kategorii literatura faktu żadna pozycja nie sprzedała się lepiej. Zatem dziękujemy i liczymy na więcej. Prolog. za zdradę kompanów. Mężczyzna wszedł bez pukania. Zrzucono mu klucz przez okno, żeby sam sobie otworzył drzwi. Dziewczyna nie spodziewała się, że twarz gościa będzie ostatnią, jaką ujrzy w swoim niedługim, 21-letnim życiu. Gdy zobaczyła wycelowaną lufę pistoletu, leżała na łóżku. Próbowała sięgnąć po telefon, ale nie miała szans. Nic nie wskazywało na to, że pozornie przyjacielska wizyta będzie tak naprawdę egzekucją. Jacek N. był dobrym znajomym chłopaka ofiary Piotra. Znany w środowiskach przestępczych pod pseudonimem Kato, odbył długą drogę, aby wysłać w zaświaty piękną blondynkę. Monika Hansen mieszkała razem ze swym ukochanym w szwedzkim Malmö. Kato przybywał z Polski. Nawiasem mówiąc, to nie dziewczyna o perłowych włosach stanowiła główny cel. Zadaniem Kato było zgładzenie kolegi. Oczywiście jej los jako świadka egzekucji Piotra R. został przesądzony na etapie planowania wyprawy. Ale gdyby tamtego dnia nie było jej w domu, sprawy potoczyłyby się inaczej. Na ironię losu zakrawa fakt, że potencjalny obiekt zamachu przeżył i do dzisiaj zmaga się z traumą tamtego zdarzenia. Tę historię opowiedział mi gangster związany z grupą pruszkowską, zastrzegając sobie anonimowość. Jego zdaniem Kato, który trafił z dożywotnim wyrokiem do więzienia, odpowiada nie tylko za te zbrodnie. Jego mocodawcy zaś pozostają na wolności. Sprawę tragicznej śmierci Moniki opisywały media. W pierwszym numerze magazynu Śledczy Ewa Ornacka opublikowała artykuł zatytułowany „Świat kobiet mafii nie przypomina Hollywood”. Przytoczyła w nim słowa Piotra R., z którym spotkała się w nowogardzkim zakładzie karnym. Odsiadywał wyrok za udział w grupie przestępczej Marka M., Oczki. Do końca życia będę żył ze świadomością, że ta piękna, dobra jak anioł dziewczyna zginęła przeze mnie, wyznał. Jej rodzina nigdy mi tego nie wybaczy. Monika mieszkała w Szwecji od lat. Była piękna. Jak pisze Ornacka, w liceum podkochiwało się w niej kilku przystojnych kolegów. Dzięki jej urodzie zainteresowały się nią agencje modelingu i dziewczyna wkrótce pojawiła się na okładkach magazynów z modą. Jednocześnie była bardzo ambitna. Zamierzała ukończyć studia prawnicze i realizować się w swoim hobby – fotografii podróżniczej. Stanowiła tak zwaną doskonałą partię. Mogła zatem przebierać wśród najatrakcyjniejszych mężczyzn, lecz zapałała miłością do 37-letniego gangstera. Początkowo najprawdopodobniej nie miała pojęcia, czym tak naprawdę zajmuje się Piotr, a potem wypierała ze świadomości coraz czarniejsze przypuszczenia. Przebywał w Szwecji na wystawce, czyli ukrywał się przed policją, która akurat przeprowadzała masowe aresztowania w zachodniopomorskim środowisku przestępczym. Swoje interesy, napady na tiry, handel narkotykami, prowadził na skalę europejską, między innymi w Niemczech i Holandii. Do Skandynawii pojechał po wolność. A spotkał miłość, która wywróciła do góry nogami jego system wartości. Według innej wersji poznał Monikę w Szczecinie. Przez głowę przemknęła mu nawet, naiwna jak się miało okazać, idea porzucenia dawnych kompanów i przejścia na jasną stronę mocy. I być może dopiąłby swego, gdyby 22 lipca 1999 roku do drzwi jego dziewczyny nie zapukał Kato. Podobno powiedział jedynie „no” i zaczął strzelać. Pierwsza kula trafiła Piotra. Padł na ziemię, ale przeżył, udając martwego. Kątem oka widział, jak jego kompan zabija Monikę. Nie próbował jej ratować. Zresztą nie był w stanie. Sądził zapewne, że sam odpływa do krainy wiecznych łowów. Jednak gdy zabójca zmieniał magazynek, wykrzesał z siebie resztkę sił, zerwał się z podłogi i wybiegł z mieszkania. Poczucie zagrożenia nie opuściło Piotra R. nawet w więzieniu. Nieustannie docierały do niego sygnały, że ludzie związani z kryminalnym podziemiem Szczecina dybią na jego głowę. W rozmowie z prasą wyznał nawet, że dostał ostrzeżenie. Ktoś będzie próbował doprawić jego posiłek trucizną. Trudno powiedzieć, na ile owa psychoza strachu miała pokrycie w rzeczywistości, a na ile była efektem gigantycznego stresu. Jedno jest pewne, R wciąż żyje. Na szczęście. Dlaczego Kato przybył aż z Polski, by go zabić? Przecież byli kolegami z jednej grupy przestępczej. Otóż właśnie dlatego. Podczas gdy policja aresztowała gangsterów, on bujał po Europie, zatem padło na niego podejrzenie, że być może wystawił kompanów. Zajmijmy się przez chwilę osobą egzekutora, Jacka N., pseudonim Kato. Jak głosi plotka, za spartaczenie roboty w Malmö mafia wydała na niego wyrok śmierci. Ponoć już nawet wygłuszono i oklejono folią pomieszczenie, w którym miało dojść do egzekucji, więc aresztowanie zwyczajnie uratowało mu życie. Czy szwedzkie zlecenie było jedynym zabójstwem, jakie popełnił? Wiele wskazuje, że nie. Mój informator twierdzi, że po szczeblach gangsterskiej kariery Kato wspinał się jako członek różnych grup. Najpierw latał u Sławka Krakowiaka, potem u Sznyta, przez jakiś czas kręcił się po Pruszkowie, aż w końcu zaczepił się na dłużej w szczecińskiej grupie Oczki. Zawsze cechowała go brutalność i skłonność do radykalnych rozwiązań. Bądźmy szczerzy, to był zwykły zwyrodnialec, bestia gotowa na wszystko. Ofiarom lubił obcinać ręce samurajskim mieczem. Jego szefowie szybko się zorientowali, że jest człowiekiem w gruncie rzeczy bez sumienia i można go wykorzystywać do mokrej roboty. W 1993 roku stołeczne środowisko przestępcze zelektryzowała wiadomość. Janek z Otwocka, gangster zwany potocznie Żydem, chce odpalić Pershinga. Panowie się pokłócili i teraz Żyd szuka killera na ożarowskiego bossa. Nie bardzo się orientowano, o co poszło. Powszechnie wiadomo było natomiast, że z Żydem mało kto jest w stanie się dogadać. Nikt go nie lubił, a wielu zapłaciłoby spore pieniądze, żeby definitywnie zatkać mu twarz. Tyle, że tym razem to on miał ochotę kogoś uciszyć. I to personę z samego szczytu świecznika. Andrzej K., Pershing, początkowo nic nie robił sobie z zagrożenia, tym bardziej, że pozostawało raczej w sferze plotek niż faktów, ale z czasem spuścił z tonu. Zaczął obawiać się o życie. I wtedy, jak twierdzi mój rozmówca, wpadł na szatański plan. Plan, który kompletnie do niego nie pasował, bo jednak Pershing nie był człowiekiem gwałtownym i niechętnie wydawał wyroki śmierci. Z jakichś tam względów nie chciał zabijać Janka Żyda, ale postanowił wylać mu na głowę kubeł zimnej wody. Tym kubłem miała być śmierć kierowcy i bliskiego współpracownika Żyda, Jacka Żet. Pershing wierzył, że po takiej lekcji otwocki gangster przestanie się pultać i wróci do szeregu. Wydano wyrok, a do jego wykonania wydelegowano Kato. Razem z nim na mokrą robotę pojechali inni gangsterzy, ale to Kato miał zabić. Na Jacka Żet czekano pod warszawską dyskoteką Trend. W środku było wielu gości, także wywodzących się z grupy pruszkowskiej. To, co wydarzy się za chwilę, widział Masa oraz kilku gangsterów z grupy Marka Czy, Rympałka. W pewnym momencie do Żet podeszli Andrzej Z. Słowik, Paweł M. Małolat, wspomniany Kato oraz dwóch innych miastowych. Zaczęła się rozmowa. Jacek Żet, zapewne nieświadomy zagrożenia, wdał się w gwałtowną pyskówkę. Jako, że na miejscu było wielu świadków, pruszkowcy zaproponowali, aby kierowca Żyda poszedł z nimi do ich samochodu, gdzie mieli kontynuować rozmowę. Żet uznał, że to dobry pomysł i wsiadł do auta. Po chwili towarzystwo odjechało w siną dal. Taką, z której kierowca Żyda nie powrócił już nigdy. Wprawdzie w kartotekach figuruje jako osoba zaginiona, ale raczej trudno się spodziewać, że gangsterzy wywieźli go w bezpieczne miejsce i tam pozostawili. Czy Kato zabił chłopaka? Teraz wszyscy zaangażowani w te zbrodnie śmieją się z niego. Oni są na wolności, a on siedzi z dożywotnim wyrokiem. Wprawdzie za inną sprawę, ale więzienie to więzienie. Gdyby zdecydował się opowiedzieć o kulisach zabójstwa Jacka Żet, o zleceniodawcach i innych uczestnikach tamtego zdarzenia, mógłby posłać do chliwa kilka osób. A sam miałby podstawę do oczekiwania na złagodzenie kary. Wyjść z więzienia po 25 latach, a nie wyjść nigdy, to jednak duża różnica, mówi były gangster. Na razie Kato milczy i siedzi z drobnymi przestępcami, z którymi na wolności nawet nie raczyłby porozmawiać. Za przywłaszczenie mafijnych pieniędzy. Zbliżał się wieczór, gdy w kieszeni Marka D., Doriana, odezwał się telefon. Dzwonił Pershing. Nie pytał, czy jego kierowca ma czas.
Zaraz masz być u mnie, rzucił. Jedziemy na wycieczkę.
Dokąd?
A co cię to obchodzi? Moja sprawa. A jak na Hawaje, to odmówisz?
Na Hawaje nie dojedziemy samochodem.
Nie mądrz się. Ty wszędzie dojedziesz, jak ci każę.
Ton jednoznacznie wskazywał, że boss nie żartuje. Dorian rozłączył się. Wskoczył w Mercedesa i mniej więcej pół godziny później parkował pod willą Andrzeja K. w Ożarowie. Ten już czekał pod domem. Wyraźnie mu się śpieszyło.
Kurs na Lublin, powiedział wsiadając. Wiesz, jak tam jechać?
Dorian wzruszył ramionami.
Szefie, do Lublina to ja mogę z zamkniętymi oczami, odparł. ruszyli. Wystarczyły 2 godziny, by Mercedes sunął lubelskim, krakowskim przedmieściem. Zatrzymał się przed jednym z eleganckich hoteli, gdzie znajdowało się kasyno, do którego ciągnęli nie tylko lokalni biznesmeni, ale i bogaci przybysze z Zabuga. W tej jaskini hazardu krążyły wielkie pieniądze, które jednak rzadko kiedy lądowały w portfelach grających. Ale bez względu na to, kto ile tracił, jednym z tych, którzy zarabiali zawsze, był Andrzej K. Jego pomysł na biznes w kasynie wydawał się dziecinnie prosty. Miał w nim swoich ludzi, którzy pożyczali graczom, rzecz jasna pod stołem, pieniądze. Na wysoki procent. Popyt był tak wielki, że współpracownicy lidera Pruszkowa ledwie nadążali z podażą. Tracący wszystko, z czym przyszli hazardziści, dramatycznie potrzebowali zastrzyku gotówki. Nawet jeżeli dług miał w przyszłości wywołać lawinę ponurych konsekwencji. Nakręceni alkoholem, przerażeni, że właśnie stracili ostatnią złotówkę, biegali po sali szukając facetów, którzy, jakimś cudem, zawsze mieli wypchane portfele. I chętnie pożyczali, nie tłumacząc szczegółowo, na czym polega deal. W tych niepisanych umowach nie było informacji małym drukiem, tylko siano z ręki do ręki i krótki przekaz. Rozliczasz się w ciągu 3 dni. Dla amatorów ruletki te 3 dni były jak wieczność. Po czym wcale nierzadko okazywało się, że na zebranie żądanej kwoty nie wystarczyłyby nawet 3 lata. Nawalali jednak nie tylko dłużnicy, ale i ludzie Pershinga. Fakt, niezwykle rzadko, ale zdarzało się. W takiej właśnie sprawie Andrzej K. przyjechał z Dorianem do Lublina. Frajer mi wisi hajs, a mówi, że nie ma, oznajmił podczas podróży. Ciekawe, co on z tą forsą zrobił. Widzisz, Mareczku, mógłbym mu tę kasę odpuścić, bo nie chodzi o jakąś wielką sumę. Ale są, kurwa, zasady. On ma mi wyjaśnić, gdzie przepultał kasę, ukorzyć się i zadeklarować termin zwrotu. Kasyno znajdowało się na parterze. Ochroniarze, którzy doskonale wiedzieli, kim są właśnie przybyli goście, rozstąpili się na boki i ukłonili grzecznie. Pershing niemal natychmiast dostrzegł winowajcę. Facet siedział przy stoliku, smętnie pochylony nad szklanką whisky, sprawiając wrażenie człowieka przygotowanego na spotkanie z przeznaczeniem. Zbliżył się do niego na dystans wyciągniętej ręki. — Nad czym się tak chuju zastanawiasz? — zapytał Pershing. Mężczyzna podniósł głowę i wpatrywał się przez chwilę w bossa tępym wzrokiem. — A w czym rzecz? — wybełkotał. — Już ty dobrze wiesz, w czym, frajerze. Nie strugaj wariata, bo skończysz gorzej niż zakładam w tej chwili. Współpracownik Andrzeja K. milczał przez chwilę. — Nie mam, szefie — wyznał grobowym głosem. — No nie mam. — Gówno mnie to obchodzi. Możesz sobie nie mieć, ale oddać kurwa musisz. — Nie mam, przegrałem. — Jak to przegrałeś? Przecież ty nie jesteś od grania, tylko od pożyczania frajerom. — Wiem, ale pomyślałem sobie... — I nie jesteś kurwa od myślenia. — Ale pomyślałem, że pofarci mi się, że pójdzie mi karta i nie będzie żadnego problemu. Teraz nie mam, nie oddam. W tej samej chwili Pershing nie wytrzymał. Jego pięść wylądowała na twarzy nieszczęśnika, który spadł z krzesła i rozciągnął się jak długi na podłodze. Prawdopodobnie na tym skończyłaby się fizyczna część kary, gdyby mężczyźnie nie odbiło. Wbrew logice i instynktowi samozachowawczemu chwycił za krzesło i ruszył w stronę bossa. Próbował załatwić problem w najbardziej nierozsądny sposób, czyli pod wpływem impulsu zamiast chłodnej kalkulacji. Pershing uderzył po raz drugi, po czym krzyknął do Doriana. — Dawaj pod drzwi! Kierowca wybiegł na parking, włączył silnik i z piskiem kół podjechał na wstecznym pod główne wejście, uderzając w drzwi. Szkło posypało się na chodnik. Otworzył bagażnik i wbiegł do kasyna. Razem z Pershingiem wyciągnęli dłużnika na zewnątrz i bijąc go po głowie zapakowali do kufra. Dla nieszczęśnika rozpoczęła się najtrudniejsza podróż i najgorszy czas w życiu. W środku nocy Mercedes zajechał do jednej z mafijnych dziupli pod Warszawą, gdzie na żywą przesyłkę czekało 3 oprawców. Mieli wytłumaczyć opornemu, że z Pershingiem nie pogrywa się w taki sposób, że pieniądze się oddaje i przede wszystkim nie podnosi się ręki na szefa. Mężczyznę katowano dzień i noc, w zasadzie bez żadnej przerwy. Zmieniały się ekipy dręczycieli, ale bicie nie ustawało. Nie było zabawy w dobrego i złego policjanta. Złym był każdy. 3 dni później Pershing zadzwonił do swojego szofera. Odwieź klienta do Lublina. Ma dość. W dziupli, gdzie trzymano ofiarę, oczom Doriana ukazał się koszmarny widok. Jak wspominał po latach, myślałem, że rzucę pawia. Przede mną stała jakaś ociekająca krwią masa, która człowieka przypominała jedynie w niektórych fragmentach. Głowa wyglądała tak, jakby przez kilka godzin trzymał ją w ulu pełnym wściekłych pszczół. To był napompowany balon. Bez oczu, bez ust. Po coś się człowieku stawiał? Zapytał skatowanego, gdy jechali w stronę Lublina. Pytanie było retoryczne. Rozdział pierwszy. Wigilia byłych gangsterów. Umawialiśmy się na wigilię, a wyszły nam zaduszki. Spotkanie zorganizował Masa. Zaprosił do restauracji kilku chłopaków ze swojej dawnej ekipy, a także tych, którzy byli blisko z Pershingiem. No i mnie. Mieliśmy porozmawiać między innymi o gangsterskich porachunkach. Termin pruszkowskiej wigilii został wybrany zupełnie przypadkowo, ale wkrótce zorientowaliśmy się, że spotykamy się dokładnie w 15. rocznicę śmierci Andrzeja K. Pershinga. Siłą rzeczy szybko podjęliśmy temat śmierci słynnego bossa z Ożarowa. O egzekucji, która miała miejsce w Zakopanem 5 grudnia 1999 roku, napisano wiele. Także Masa i ja w poprzednich tomach serii omawialiśmy ją dość szczegółowo. Trzy strzały na parkingu na Polanie Szymoszkowej przeszły do gangsterskiej legendy, podobnie jak śmierć Dina O'Beniona, zastrzelonego w listopadzie 1924 roku przez killerów Ala Capone. Dlatego pozostawmy suche fakty na boku, a posłuchajmy refleksji dwóch uczestników spotkania, Masy i Marka D. Doriana. Rozleliśmy opłatek do szklanek, przełamaliśmy się i zakąsili ogórkami. Oczywiście ogórki nie były jedyną przekąską. Na stole stało kilka kryształowych mis z kawiorem, ale jakoś swojski kiszony bardziej pasował do kontekstu. Wspomnienia popłynęły wartkim strumieniem.
Panowie, bądźmy szczerzy. Masa, zeznając na grupę pruszkowską, nie zrobił krzywdy nikomu z kręgu Pershinga. Starych, czyli maliznę, parasola czy Wańkę, fakt, mocno pogrążył, ale swoich oszczędził. Często mnie ludzie pytają, skąd to wiem.
Jak to skąd wiesz? Bo nawet starzy przyznają, że oszczędzałem swoich. Co więcej, to, co spotkało maliznę czy parasola, to najmniejszy wymiar kary. Dobrze wiem, że dałoby się wyciągnąć na nich o wiele więcej i posłać za kratki do końca życia.
Jak słyszę, że Masa kogoś udupił, to ja prostuję. Nie udupił, tylko powiedział, jak było. Udupia się wtedy, jak się opowiada bajki na zamówienie. Tacy bajarze krążą po sądach. Nie mam co do tego wątpliwości.
Moja idea była taka. Zadarliście ze mną. Polowaliście na mnie. Zagroziliście mojej rodzinie, to pies was jebał. Musicie za to odpowiedzieć. Tego wam nie daruję. Zasłużyliście na karę. Myślicie, że zapomniałem wam te 2 miliony papieru za moją głowę? Tego się nie zapomina. Inna sprawa, że ja się nie kryłem. Jakby znalazł się jakiś kozak, mógłby mnie bez problemu odpalić. Widocznie starzy nie mieli pod ręką kozaka.
Ciągle mnie pytają, Dorian, dlaczego Masa cię nie sprzedał? Przecież mógł cię utopić raz na zawsze. A co ja mam odpowiedzieć? Zapewniać, że nie jestem wielbłądem? Przekonywać, że nie popełniłem czynów, o jakie mnie niektórzy podejrzewają? Mam na to jedyne wyjaśnienie. Masa mnie nie sprzedał, bo mnie kurwa lubił. Wystarczy? Jak co po niektórzy się dowiedzieli, że niedawno odnowiłem kontakt z Jarkiem, to się ode mnie odwrócili. W pewnych kręgach jestem źle widziany, ale ja kładę na to laskę. Sam wiem lepiej, kto stoi po właściwej stronie, a kto wciąż nie odróżnia dobrego od złego.
Pamiętam takich, którzy przez lata deklarowali wobec mnie przyjaźń i oddanie, a zostawili, jak tylko zrobiło się wokół mnie gorąco. Niektórzy po dziś dzień sypią na mnie, szczególnie ci, którzy mają koronę albo małą koronę.
Artykuł 60 Kodeksu Karnego przewiduje nadzwyczajne złagodzenie kary dla przestępcy, który idzie na pełną współpracę z organami ścigania. Przypis Artura Górskiego.
Tego, co było, wymazać się nie da. Można inaczej żyć, ale przeszłość zawsze będzie się do ciebie dobijać. Wiecie, cieszę się, że się wyprowadziłem z Warszawy. Teraz mieszkam w lesie. Jak mnie dopada chandra, biorę psy i idziemy na długi spacer między drzewa. Po godzinie psychika wraca do normy. Albo wskakuję do samochodu, włączam sobie jakąś starą rockową balladę. Może być Led Zeppelin, może być coś polskiego. I jeżdżę bez celu. Pomaga.
Ale pewnie nie na długo.
Trudno. Zawsze będę miał problem z przeszłością, ale nie narzekam. To był mój wybór. Po śmierci Pershinga uświadomiłem sobie, że trzeba przewartościować całe życie. On był dla mnie jak ojciec, bo rodzonego nie miałem i on wyznaczał, co jest właściwe, a co nie. Nie podejmowałem decyzji, tylko wykonywałem cudze. Było mi z tym wygodnie, ale na dłuższą metę nie dało tak się żyć. Zagrożenie było realne, malizna szalał. Czuł się mocny, bo wyeliminował największego wroga, czyli Pershinga. Mogłem spodziewać się najgorszego. Stanąłem przed wyborem więzienie albo mafijny killer. Ani jedno, ani drugie mi się nie uśmiechało.
Nie wiem, czy masz świadomość, ale byłeś jednym z głównych powodów wojny Pershinga ze starymi. Pamiętasz, jak ci wysadzili furę na Grochowie?
Trudno nie pamiętać. Może nie byłem w grupie kimś ważnym, ale jednak blisko współpracowałem z Pershingiem. Co tu dużo gadać, byłem mu wierny jak pies. Kiedy robili zamach na mnie, pewnie mieli już plan odpalenia Andrzeja, ale może liczyli, że obejdzie się bez ostatecznego rozwiązania. Chcieli nas straszyć, pokazać, że są gotowi na wszystko. Ja nie od razu uwierzyłem, że to starzy zorganizowali. Przekonał mnie Pershing. Zadzwonił do mnie i mówi: wybierz sobie furę, jaka ci pasuje. Te skurwiele będą musiały powetować ci stratę. Już ja ich do tego zmuszę. Ja na to: Andrzej, skąd wiesz, że to oni? A on: bo kurwa wiem, nie twoja broszka. W tym wypadku broszka była jak najbardziej moja, ale uznałem, że nie ma co dopytywać. Uwierzyłem.
Może Pershing nie okazywał ci tego, ale traktował cię jak rodzinę. Uderzenie w ciebie było ciosem bezpośrednio w niego. Tyle, że on nie był skłonny do tak drastycznych rozwiązań jak starzy. Obić, złupić, sponiewierać, to tak. Ale wysłać killera? I to w jakimś sensie na kolegów? To jednak inna para kaloszy. Starzy tak naprawdę znienawidzili go, jak ja do niego doklepałem i zaczęliśmy wspólnie łoić dużą kasę.
Bądźmy szczerzy, Pershing też dolał oliwy do ognia, przy czym miał absolutną rację. Konflikt między nami a malizną narastał od lat. Mirek D. uważał się za pruszkowskiego pana i władcę, a Andrzej traktował go tak, jak ten zasłużył, czyli jak zwykłego frajera z przerośniętym ego. I starał się go zrzucić z pomnika. Pewnego dnia Pershing zadzwonił do mnie z nad morza, gdzie zresztą balował ze starymi, i mówi: Dorian, bracie, rozjebałem go jak żabę. Dałem maliźnie blachę w czoło przy wszystkich i teraz on już jest skończony. Od dziś nawet ty nie musisz go szanować. A ja: Andrzej, przecież ja nic do malizny nie mam. On wtedy: jak to kurwa nie masz, skoro ja mam?
Rzeczywiście. Po tamtym zdarzeniu z malizny uleciało powietrze. Wszyscy zaczęli z niego pokpiwać. Stracił szacunek nawet u swoich. Nie mógł puścić płazem takiej zniewagi, więc skończyło się tak, jak się skończyło. Mówiliśmy Pershingowi: uważaj na te stare rury, nie ufaj Słowikowi. Ale Andrzej wciąż powtarzał: Słowik to fajny gość. Dlatego nie rozumiał, jak Słowik może spokojnie patrzeć w oczy Dorianowi i udawać, że wszystko jest w porządku, że to nie on stoi za śmiercią Andrzeja. Czytaliście jego książkę Skarżyłem się grobowi? Wybiela się, a po nas, czyli po chłopakach od Pershinga czy ode mnie, jeździ jak po łysej kobyle. Są i tacy, którzy mają związane ze mną niezbyt przyjemne wspomnienia. Ale to już inna sprawa. Zresztą niech się nad sobą nie rozczulają, bo to dzięki mnie wielu z nich trafiło na karty książek. Jak jest się troglodytą, który umie wyłącznie walić w mordę, choć nie na tyle dobrze, żeby mnie pokonać, naprawdę trudno liczyć na miejsce w historii i w literaturze. A jednak... Z kryminalnym podziemiem Pruszkowa zetknąłem się już jako nastolatek i na dodatek dość szybko zaskarbiłem sobie jego uznanie. Byłem młody, silny i gotowy na wszystko. A poza tym na tyle głupi, że nie odmawiałem udziału w ryzykownych akcjach. Wprawdzie długo musiałem czekać na uznanie za swojaka, ale chyba szybko zorientowano się, że będą ze mnie ludzie. Uściślając, ludzie z miasta. Od początku lat 90. funkcjonowałem wśród pruszkowskich jako liczący się gangster, szybko pnący się po szczeblach kariery. Ale żeby iść w górę, nieustannie musiałem udowadniać swoją przydatność dla grupy. Najpierw jako ochroniarz Wojciecha K., Kiełbasy, później jako szef własnych podgrup. Zdobywałem nowych kompanów. W mafijnym kontekście trudno przechodzi mi przez gardło słowo przyjaciel, ale także zastępy wrogów. Niestety również w rodzinie, czyli w Pruszkowie. Niniejszy tom serii poświęcony jest porachunkom. I szczerze mówiąc, jeżeli jesteście żądni prawdy o mafii, znajdziecie ją przede wszystkim w tej części. Pierwsza o kobietach, wielkie wydarzenie, tak medialne jak handlowe, traktowała o nieco marginalnej, choć istotnej, gangsterskiej działalności. Kolejna o pieniądzach była już bliższa istocie rzeczy. W końcu zależało nam głównie na nieustannym zarabianiu kasy. Ale mafia bez porachunków to nie mafia. Żaden z naszych ludzi nie znał takich pojęć jak negocjacje, umarzanie, wybaczanie. To, co miało być dane być musiało. I to w określonym terminie. Co do sekundy. Wszelkie spóźnienia skutkowały dotkliwymi karami, a próby wyprowadzenia nas w pole kończyły się wycieczką do lasu. Z takiej podróży nie jeden nie wracał nigdy. Dlatego uważam za zrządzenie opatrzności fakt, że pomimo licencji na zabijanie, jaką każdy z nas przyznawał sobie bez jakichkolwiek skrupułów, nigdy nie odebrałem nikomu życia. Nie zrobiłem tego, choć wiem, że wówczas byłem do tego zdolny. Jeśli wejdziesz między wrony, znacie to przysłowie. Po lekturze niniejszej książki uświadomicie sobie, jak wielką sztuką było uszanowanie piątego przykazania. Bo w drugiej połowie lat 90. zabijanie stało się czymś tak powszechnym, tak normalnym i akceptowanym, oczywiście w zorganizowanej strukturze przestępczej, że nikt nie przejmował się śmiercią drugiego człowieka. Ba, zleceniodawcy całkiem chętnie organizowali stypy na cześć odpalonych wrogów, wznosząc toasty za ich zdrowie na tamtym świecie. Upijali się ze szczęścia. To był bardzo zły świat, ale...
Zapraszamy do wysłuchania książki zatytułowanej Masa o porachunkach polskiej mafii. Jarosław Sokołowski, Masa w rozmowie z Arturem Górskim. Czytają Artur Górski, Andrzej Hausner.
Jarosław Sokołowski, Masa, Tomasz Sobczak.
Marek D., Dorian, Jakub Wieczorek.
Karo, Roch Siemianowski.
Sławomir K., Chińczyk, Janusz Zadura.
Od narratora Jarosław Sokołowski, Masa.
Myślicie może, że od najmłodszych lat marzyłem, żeby zostać gangsterem i krzywdzić ludzi? Nonsens. Nikt nie rodzi się zły. To okoliczności wydobywają na światło dzienne określone cechy i podnoszą ich jakość. Nie chcę rozczulać was opowieścią o trudnym dzieciństwie, braku zainteresowania ze strony rodziców, biedzie. Tak jak ja, żyło wówczas wielu Polaków, Więc ten rozdział mojej historii nie jest szczególnie poruszający. Z jakichś powodów znalazłem się jednak na ulicy, gdzie zacząłem poszukiwania miejsca w życiu na własną rękę. Cóż, wskutek warunków, w jakich żyłem. Być może, gdybym dorastał otoczony rodzicielską miłością, nie byłbym dzisiaj masą, ale inżynierem, politykiem albo księdzem. Tylko czy wtedy zechcielibyście przeczytać moje wspomnienia? Jestem pewien, że nie. Dlatego cieszcie się, że żyłem jak żyłem, bo dzięki serii Masa o polskiej mafii dostaliście szansę na przeniesienie się do świata, którego w inny sposób nawet byście nie posmakowali. Owszem, nie widzę powodów, aby nie ujawniać mechanizmów jego funkcjonowania. Tego, jakimi kierował się zasadami i dlaczego w ogóle i przez kogo został powołany do życia. Bo to jednak część polskiej historii najnowszej. Często słyszę zarzut. Masa robi z siebie celebrytę, a to przecież zwykły bandyta, który żyje na koszt państwa, czyli nas wszystkich. Nudzi mnie już trochę odpieranie tych ataków, ale przypomnę raz jeszcze, że przeznaczone dla mnie środki z budżetu naprawdę nie są wielkie. Patrz taryfikator świadka koronnego, a w kontekście pracy, jaką wykonałem na rzecz walki z mafią, uzasadnione. Życie świadka koronnego to nie wakacje. Każdego dnia stawiam sobie pytanie. A co, jeśli mnie w końcu dopadną? Kto? Zapytacie? Ano, ci, którzy boją się mojej wiedzy. Ci, którzy woleliby, abym przestał mówić raz na zawsze. Trochę ich jeszcze zostało. Poza tym, proszę mi wierzyć, że miałbym z czego żyć i bez państwowego wsparcia. Pod koniec mojej działalności w Pruszkowie zajmowała mnie głównie legalizacja moich interesów. Nie ukrywałem tego, że gangsterka mocno mnie uwiera i że zamierzam przejść do normalnego biznesu. Zgromadziłem wystarczająco dużo pieniędzy, żeby rozkręcić kolejne przedsięwzięcia. Takie same plany miał zresztą Pershing. To, że nie wyszło, to już zupełnie inna sprawa. Zamiast stać się prezesem w firmie, podjąłem się wyzwania, jakim jest misja świadka koronnego. Co jakiś czas pojawia się jeszcze inny zarzut. Masa wcale nie żałuje za grzechy, tylko chełpi się przeszłością. Pewnie z radością powróciłby w szeregi mafii. Odpowiadam, jeżeli z moich opowieści przebija buta, znaczy, że dobrze wykonaliśmy z Arturem robotę. Bo nasza seria to nie historia rozterek skruszonego gangstera, ale narracja, relacja z czasów jego największej świetności. Tylko napisana w ten sposób ma walor wiarygodności. Gdybym klęczał na grochu i bił się biczem po plecach, wypłakując: jestem niewinny, winni są oni. Nasz mafijny cykl byłby wart niewiele. Przyznaję, byłem winny. Snując wspomnienia, sprawiam, że czytelnik ma przed oczami tamtego masę, z jego sposobem myślenia i postrzegania świata. Wtedy masa faktycznie powraca. Gdy jednak kończycie lekturę, znika.
Od autora. Artur Górski. Oto najbardziej brutalna książka z serii Masa o polskiej mafii. Prawda o gangsterskich porachunkach często przerasta wyobraźnię scenarzystów i pisarzy, próbujących oddać realia panujące w przestępczym świecie. Niby wszyscy wiemy, że zasady, jakimi kierują się gangsterzy, w niczym nie przypominają reguł obowiązujących wśród normalsów, że są bardzo dalekie od dyplomacji. Niemniej jednak często nam się wydaje, że okrucieństwo to ostateczność również w środowisku przestępczym, gdy zawodzą inne możliwości zblatowania problemu. Bo przecież oni to tacy sami.